Minęła 15. Czwartek, 27 listopada. Wiadomości Polskiego Radia PIK. Sława Skibińska-Dmitruk. Nadzór kuratora i zakaz spożywania alkoholu. Taka jest decyzja sądu w sprawie Mateusza M. 17-letni chłopak w kwietniu prowadząc auto spowodował wypadek niedaleko Chełmna. Zginęło wtedy 7 nastolatków. Prokuratura już zapowiedziała apelację, wnioskowała o umieszczenie nieletniego w zakładzie poprawczym. Szczegóły za chwilę w popołudniu z nami. W Bydgoszczy przybędzie około 200 nowych miejsc pracy. To w związku z tworzeniem w tym mieście zarządu do Rzecza Wisły. Będzie to jedna z najważniejszych w kraju instytucji w zakresie gospodarki wodnej. Dziś prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski zadeklarował, że Bydgoszcz zaoferuje budynek pod siedzibę zarządu.
Cieszę się, że będziemy właśnie z tego miejsca poprzez fachowców, którzy na pewno już tu są, ale także, którzy będą musieli do naszego miasta przyjechać, to ważne zadanie realizować.
Trzeba będzie stworzyć...
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Witold Szumisławski.
Warunki pod względem technicznym, infrastrukturalnym, kompetencji, informatyzacji, bo to dzisiaj jest bezwzględnie wymagane, aby móc w sposób efektywny zarządzać gospodarką wodną i koordynować działania związane z procesami powodziowymi. Tu przede wszystkim są potrzebne pewne kompetencje. Musi zostać stworzone profesjonalne centrum operacyjne. To jest rzeczywiście potężne przedsięwzięcie i wyzwanie w Bydgoszczy.
Siedziba instytucji prawdopodobnie mieścić się będzie w budynku dawnego gimnazjum przy ulicy Baczyńskiego.
Wiadomości w Polskim Radiu PIK. Jesteśmy w centrum wydarzeń.
3 miesiące aresztu dla Mirosława R. i Dariusza L., biznesmenów z Warszawy i Poznania. Krakowska prokuratura zarzuca im pomocnictwo w uprowadzeniu i zabójstwie poznańskiego dziennikarza Jarosława Ziętary w 1992 roku. Sąd przychylił się do wniosku śledczych, którzy twierdzą, że Mirosław R. i Dariusz L. mogliby mataczyć. Prokurator Piotr Kosmaty nie wykluczył też kolejnych zatrzymań.
Dopóki śledztwo trwa, nie możemy tego wykluczyć. Natomiast z oczywistych względów, jeżeli będą takie miały nastąpić, ja na pewno pana redaktora o tym nie poinformuję, dopiero po tej czynności.
Kilka tygodni temu za podżeganie do zabójstwa poznańskiego dziennikarza zatrzymany został Aleksander G., były senator. Jarosław Kaczyński przed Komisję Etyki. Wniosek kieruje PO. Wczoraj prezes PiS oskarżył PO z trybuny sejmowej o sfałszowanie wyborów samorządowych. Sprawa jest oczywista, tłumaczył podczas konferencji prasowej poseł PO Mariusz Witczak. Polityk dodał, że partia rozważa też kroki prawne przeciwko prezesowi PiS. Rada Najwyższa Ukrainy zatwierdziła dziś na stanowisku premiera dotychczasowego szefa rządu Arsenija Jaceniuka. Jaceniuk został zaproponowany na stanowisko szefa Rady Ministrów przez utworzoną tuż po zaprzysiężeniu nowego parlamentu koalicję o nazwie Europejska Ukraina. Światełko w tunelu w walce z ebolą. Testowanie na ludziach szczepionki przeciwko wirusowi przyniosło już obiecujące wyniki, a szczegóły w serwisie o 16.
Na prognozę pogody zaprasza sponsor Centrum Podłóg, Bydgoszcz i Nowrocławska 39.
Do końca dnia pochmurno z przejaśnieniami. Na krańcach wschodnich regionu możliwe słabe opady śniegu. Na termometrach maksymalnie 3 stopnie, wiatr umiarkowany.
Prognozę pogody sponsoruje Centrum Podłóg Bydgoszcz. Oferta na www.centrum-podlog.com.
Serwis sportowy, Eryk Hełminiak, witam Państwa. Piotr Pamuła nie jest już koszykarzem Anwilu Włocławek. 24-letni zawodnik rozegrał w tym sezonie zaledwie 2 spotkania, doznał kontuzji i po rehabilitacji ponownie nabawił się urazu przed ostatnim meczem ze Stelmetem Zielona Góra. Koszykarza najprawdopodobniej czeka dłuższa absencja. Obowiązujący kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron. Belgijski zespół Cersel będzie rywalem Atomu Sopot w 1/8 finału siatkarskiego Pucharu Konfederacji. Siatkarki Tauronu Dąbrowa Górnicza zmierzą się z rumuńskim Volley Blasz. Reprezentacja Polski w piłce nożnej zajmuje 40. miejsce w najnowszym rankingu FIFA. Polacy awansowali o 4 pozycje w porównaniu z poprzednim zestawieniem. Na czele rankingu są mistrzowie świata Niemcy. 2. miejsce zajmuje Argentyna, a 3. Kolumbia. Piłkarze Legii Warszawa wieczorem o 19:00 zmierzą się na wyjeździe z KSC Lokeren w 5. rundzie fazy grupowej Ligi Europejskiej. Mistrzowie Polski mają już zapewniony awans z grupy L, ale walczą o zachowanie pierwszej pozycji w stawce. Obrońca Legii Jakub Rzeźniczak powiedział, czym różni się zespół Henninga Berga od drużyny, którą rok temu prowadził Jan Urban. W poprzednim sezonie Legia zakończyła swój udział w europejskich pucharach, zdobywając jedynie 3 punkty.
Wydaje mi się, że przede wszystkim gramy bardzo konsekwentnie i pomimo tego, że czasami mecz nam się nie układa i sytuacji sobie jakoś tam zbyt wiele nie stwarzamy, to chociażby było, nie wiem, nawet tutaj z lockerem u siebie czy w Rabzonie na wyjeździe, to graliśmy konsekwentnie całą drużyną w obronie i wykorzystaliśmy swoje nieliczne szanse. I myślę, że to też jest naszą dużą siłą, że tracimy bardzo mało bramek, a pod bramką rywala jesteśmy bardzo skuteczni. Na pewno to doświadczenie wyniesione z tej zeszłorocznej Ligi Europy, gdzie nie poszło nam zbyt dobrze, pomimo tego, że ta nasza gra nie była najgorsza. No to teraz myślę, że to procentuje i bardzo się cieszę, że w końcu drużyna z Polski ma tak dobre wyniki.
Rzeźniczak dodał, że dopóki mistrzowie Polski będą uczestniczyć w europejskich pucharach, będą walczyć o finał Ligi Europy.
Wydaje mi się, że mamy tak szeroką kadrę, że możemy powalczyć i o finał Pucharu Polski, i o Mistrzostwo Polski, a w Lidze Europy postaramy się zajść jak najdalej i się zaprezentować jak najlepiej. Ja zawsze wychodzę z założenia, że trzeba się skupić na tym najbliższym spotkaniu, a aż tak daleko nie wybiegać w przyszłość. Oczywiście każdy z nas ma marzenia. Myślę, że takim byłoby zagranie na Stadionie Narodowym w maju w finale Ligi Europy i myślę, że po to są też marzenia, żeby je spełniać, więc czemu nie i dążmy do tego, żeby mieć takie cele. Tak jak mówię, na razie skupmy się na tym, żeby wyjść z pierwszego miejsca w grupie, a później pokonywać tych kolejnych rywali, a może te marzenia też się spełnią.
Ogłoszenie wyborcze.
Nazywam się Dąbrowicz, Konstanty Dąbrowicz. Dzień dobry. Kandyduję na prezydenta Bydgoszczy. Proponuję Państwu swoje doświadczenie, skuteczność i wspólną pracę dla nas mieszkańców. Zmiana na lepsze jest możliwa. Zapraszam na wybory. Konstanty Dąbrowicz.
Ogłoszenie wyborcze.
Reklama.
Marzysz o pięknej i nowoczesnej łazience? Szukasz wyjątkowych i oryginalnych rozwiązań? Fabryka Łazienek. My wyposażymy i wykonamy dla Ciebie łazienkę marzeń. Spotkaj się z nami w Bydgoszczy przy ulicy Jagiellońskiej 109, w Toruniu przy ulicy Batorego 86A. Zobacz mapę dojazdu na www.fabrykalazienek.pl.
Słyszałeś, że otwierają największy sklep zoologiczny w Bydgoszczy?
Mówisz o tym z wielorybem w logo?
Tak, o niezwykłym sklepie Moby Dick, w którym znajdziesz wszystko nie tylko dla twojego psa, ale też kota, papugi i rybek.
Kiedy otwierają?
Oficjalne otwarcie już 6 grudnia o godzinie 9 w Mikołajki. Będą konkursy z nagrodami, a dla dzieci mikołajkowe niespodzianki.
Idziemy, wezmę dzieciaki i kupimy coś dla pupila na święta.
Spotykamy się 6 grudnia o 9 na Śniadeckich 41 przed wejściem do sklepu Moby Dick.
Pewnie, Moby Dick. Odkryj niezwykły świat zwierząt.
Koncerty w zabytkach województwa kujawsko-pomorskiego. Już w najbliższą niedzielę, 30 listopada, kameralne zespoły wystąpią w kościołach w Działyniu, Ostrowie nad Gopłem, Trlągu, Świerczynkach, Kłobi, Grzybnie, Chełmży w parafii świętego Mikołaja Biskupa, Kruszwicy w parafii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, Chełmnie w parafii świętego Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty, Toruniu w parafii świętego Jakuba oraz Lubrańcu. Wstęp wolny. Szczegóły na www.projekt.tos.art.pl oraz na plakatach.
Evita Hotel and Spa zaprasza do Tlenia na zabawę andrzejkową 28 listopada. Bawimy się od 20 do 4 nad ranem. Koszt zabawy 125 zł od osoby. W cenie biletu zabawa przy zespole muzycznym, menu z daniami na ciepło i na zimno. Więcej informacji pod numerem 52 333 98 04 lub 513 215 350.
Mieszkasz w grudziąckim Śródmieściu? Nie radzisz sobie z problemami? Rusza projekt Rewitalizacja Społeczna Grudziąckiej Starówki. Szkolenia, staże, roboty publiczne dla bezrobotnych, warsztaty i konsultacje psychologiczne dla osób z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi, wsparcie społeczne i zawodowe dla bezdomnych, zajęcia kulturalne, edukacyjne i sportowe dla dzieci. Szczegóły na www.rewitalizacjagrudziac.pl lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Grudziądzu. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja.
Co ty się wyrobią ludzie i oni mogą uwierzyć? Zamiast wszystko drożyć, to tanieje! Na przykład Zetor po obniżą ceny traktorów, aż mi się w głowie nie chce pomieścić. Wyprzedaję traktory, Zetory, Forterra i Forterra HSX. Tani o 25 tysięcy złotych, ale to jeszcze nic, słuchaj ta. Proxime i Proxime Plus i Power o 19 tysięcy złotych mniej. A Majora z takim wypasionym ładowaczem, co takim razem jest do twarzy, za jedyne 105 330 zł netto. Jak mi nie wierzyta, to idź tutaj se sprawdź to sami. Do Interwaxu we Wrzninę na Dworcowy 29.
Masz pomysł na ciekawe wydarzenie? Chcesz wspólnie z sąsiadami lub znajomymi zrobić coś na rzecz otoczenia? Działasz w młodej organizacji pozarządowej, która chce się rozwijać? Zgłoś się po mikrodotację do ośrodka TŁOK lub Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica. W ramach projektu Inicjuj z FIO przyznajemy granty do 5000 zł na oddolne działania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Zapraszamy na spotkania informacyjne w sprawie grantów. Szczegóły na stronach www.tlok.pl i www.trgp.org.pl. Projekt dofinansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Szukasz klucza do swoich pasji? Poznaj nowe BMW serii 2 Active Tourer. Tak wyjątkowe, że przyciągnie Twoje spojrzenie. Tak przestronne i funkcjonalne, że sprosta każdemu wyzwaniu. Już nic nie ograniczy Twojej aktywności. Nowe BMW serii 2 Active Tourer za 1300 zł brutto miesięcznie. Z promocyjnym pakietem ubezpieczeń. Już dziś umów się na jazdę próbną. Dealer BMW Dynamic Motors zaprasza. Bydgoszcz, ulica Fordonska 264. Toruń, ulica Olimpijska 8. BMW. Radość z jazdy.
Reklama.
Polskie Radio PIK.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
Popołudnie z nami.
Zaprasza
Magda Jasińska.
I Magda Brzezińska w tej części. Inauguracyjne posiedzenie sejmiku. Urzędujący prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza zabiega o reelekcję i mówić będziemy o orzeczeniu wyroku w sprawie Mateusza M. Radni Sejmiku Województwa złożyli uroczyste ślubowanie. Na sesji nie pojawili się Ewa Mes, wojewoda kujawsko-pomorskiej, która startowała z listy PSL, i jej klubowy kolega Piotr Pręgowski, znany aktor z serialu Rancho. Ślubowanie na radnego złożył z kolei poseł Platformy Obywatelskiej Jarosław Katulski, który ławę sejmową zamieni na miejsce w Sejmiku. Przypomnijmy, że najliczniejszym klubem jest Platforma Obywatelska, która w Sejmiku zdobyła 14 mandatów. Na drugim miejscu jest Polskie Stronnictwo Ludowe z 10 mandatami. Siedem mandatów zdobyło Prawo i Sprawiedliwość, dwóch radnych ma Sojusz Lewicy Demokratycznej. Podczas dzisiejszej sesji spekulowano również, kto zostanie marszałkiem województwa.
Sesję otworzył najstarszy z radnych, Zbigniew Pawłowicz z Platformy Obywatelskiej.
Dla mnie jest to bardzo duże przeżycie. Wewnętrzne przekonanie jest moje takie, że wybór, żeby być radnym województwa, wynika z tego, że to województwo wymaga nowego spojrzenia na przyszłość. Nowych wiatrów, jakbyśmy powiedzieli. Myślę, że nasi wyborcy wybrali bardzo profesjonalny zespół radnych, który właśnie da szansę zbudowania bardzo optymalnej strategii dla naszego regionu.
Przemysław Przybylski z Prawa i Sprawiedliwości.
Myślę, że bardzo dobry dzień, dlatego że jest nowa perspektywa finansowa, 2 miliardy euro 2014-2020. Pełna nadziei, od mądrości i konsensusu będzie zależało, jak skonsumujemy dla województwa całego kujawsko-pomorskiego. Zaprzysiężenie, ważny moment, rozpoczęcie kadencji. Mamy 7 reprezentantów całego województwa, negocjacje trwają, więc trudno jeszcze przesądzać, jak będzie.
Ryszard Bober, radny Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Duch pracy na rzecz województwa, dla jego rozwoju. Myślę, że tak będzie do końca tej kadencji, że radni będą pracowali, widząc po pierwsze potrzeby, jakie są do rozwiązania w tym województwie, jakie problemy są priorytetem, a z drugiej strony mamy bardzo ważne zadanie, jakim są środki unijne, które musimy w sposób bardzo racjonalny wydatkować, aby rzeczywiście nasze województwo stało się województwem co najmniej środka w różnych dziedzinach naszego życia. życia społeczno-gospodarczego.
Marszałkiem województwa ponownie ma zostać Piotr Całbecki, a jego zastępcą Zbigniew Pawłowicz, uważa Roman Jasiakiewicz, radny Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Mówię o głosach, które do mnie docierały. Ja nie mówię o stuprocentowych informacjach, tylko mówię o nieoficjalnych. Wicemarszałkiem podobno ma być pani Elżbieta Rusielewicz i wicemarszałkiem ma być Dariusz Kurzawa. I to, że dzisiaj spadło ta nasza sesja i to spotkanie, to problem, co z piątym członkiem zarządu województwa, i tutaj PSL z Platformą nie mogą się dogadać. PSL chce trzeciego członka zarządu i to jest przyczyna, dla której przyjechaliśmy na godzinę i wyjeżdżamy.
Zbigniew Pawłowicz mówi, że jest przygotowany do pełnienia każdej funkcji. Informacji Romana Jasiekiewicza jednak nie potwierdza.
Ja nic na ten temat nie wiem, więc ja nie mogę się do tego, co się mówi, ustosunkować. To jest kwestia ustaleń klubowych, ustaleń politycznych. Startując do wyborów, jestem przygotowany na każde stanowisko i myślę, moje doświadczenie i parlamentarne w Senacie i również doświadczenie na kierowniczych stanowiskach predysponuje mnie do zajmowania różnych funkcji. Jeżeli zarząd, koalicjanci, zarząd Platformy i zarząd Polskiego Stronnictwa Ludowego powierzą mi to stanowisko, to ja je oczywiście jestem gotowy przyjąć.
W podobnym tonie wypowiada się również Piotr Całbecki.
Oczywiście będę pretendował, przecież to jest powszechnie wiadome, ale jaką podejmie decyzję w poniedziałek Rada Regionalna Platformy Obywatelskiej się okaże, więc dziś jest przedwcześnie w ogóle cokolwiek mówić, spekulować. Myślę, że przez tych kilka dni odpocznijmy i w poniedziałek wrócimy znów do spraw, które nurtują całe województwo, a myślę, że już będą rozstrzygnięte właśnie na poniedziałkowej sesji. Wszystko będzie wiadomo.
Dla popołudnia z nami Michał Zaremba.
Inowrocław przygotowuje się do drugiej tury wyborów na prezydenta miasta. Urzędujący od 2002 roku Ryszard Brejza zmierzy się w niej z liderem Nowego Inowrocławia Marcinem Wrońskim. Brejza zwołał dziś konferencję prasową, podczas której zaznaczył, że nie prowadzi agresywnej kampanii wyborczej, gdyż efekty jego ciężkiej pracy dla miasta widoczne są gołym okiem. Obecny prezydent Inowrocławia cieszy się poparciem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Sałbeckiego i prezesa bydgoskiej PES-y Tomasza Zaboklickiego. Ryszard Brejza ma nadzieję, że wyborcy pomogą mu w dalszym ciągu realizować projekty i inwestycje z pokaźnych środków unijnych, o które mocno zabiegał.
Jest to moment szczególny. Decyduje się los miasta Inowrocławia, los inwestycji, planów i środków finansowych opracowanych i zdobytych przez nas wspólnie. Nikt nam tego na talerzu Inowrocławianom nie położył. My to wywalczyliśmy, uzgodniliśmy i mamy przygotowane plany rozwojowe, plany inwestycyjne, które pozwolą na zmniejszenie bezrobocia, na nowe miejsca pracy, pozwolą na przyspieszenie rozwoju miasta Inowrocławia jako miasta nowoczesnego i pozwolą na to, i wierzę w to głęboko, bo to są wspaniałe zamierzenia inwestycyjne, jak i również wydobycia środków finansowych w ramach projektu miękkich, tak zwanych, na wsparcie dla organizacji pozarządowych, na pracę organiczną wśród ludzi, wśród mieszkańców Inowrocławia, na pomoc, wsparcie dla nich, pozwolą na to, że za 4 lata, wierzę w to i mówię to publicznie, to pracodawcy będą poszukiwali pracowników przede wszystkim, a nie pracownicy pracodawców. Tak musi być.
Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.
Musiałem tu przyjechać, aby zaświadczyć, że pan Ryszard Brejza jest jednym z najlepszych samorządowców w Polsce. To nie jest slogan, to nie jest żadne koloryzowanie, ale to wszystko, o czym mówił pan prezes PES-y, w kontekście zaangażowania, kiedy trzeba było pomóc tej firmie, aby stanęła na nogi, zaczęła w ogóle rozwój. Dziś sztandar naszej gospodarki wojewódzkiej. To jedyny był prezydent tam, gdzie powinien, bo wiedział, że taka jest jego rola, kiedy był posłem. I proszę mi wierzyć, jako marszałek województwa, zawsze wtedy, kiedy były ważne rzeczy możliwe do zrealizowania dzięki naszej współpracy z Urzędem Marszałkowskim, pan prezydent był zawsze wcześniej niż wszyscy inni. To znaczy, że nie tylko korzysta z szansy, jaką mamy dzięki funduszom unijnym, ale wyprzedza i inspiruje marszałka do takiego zarządzania tymi funduszami, aby wszystkie plany, które można realizować w Inowrocławiu, mogły być realizowane dzięki wsparciu tych środków. Ostatni przykład, ja mogę ich mnożyć, autobusy dla MZK Inowrocławskiego. To pan prezydent własnoręcznie spowodował, że prezydent będzie kupował 12 najnowocześniejszych w Polsce hybrydowych i elektrycznych autobusów. Tylko dlatego, że osobiście zaangażował się w komitet monitorujący, który decydował na jakieś projekty przeznaczyć pieniądze unijne, żeby było nie tylko ekologicznie, ale bardziej oszczędnie. Więc to jest to po prostu dobry gospodarz. Jest wymagającym partnerem, bardzo trudnym, jeśli chodzi o taką konsekwencję, bo wielu jest takich, którzy zaczyna i w połowie ścieżki się zatrzymuje. A przed nami nowa perspektywa unijna. 9,5 miliarda złotych już wynegocjowanych środków z Komisją Europejską i jak dotąd 110 milionów wykorzystane przez Inowrocław w mijającej już perspektywie, to będą te środki pomnożone 2-3-krotnie dla samego Inowrocławia.
A przygotował relację z konferencji prasowej nasz kolega Bartek Kustra.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Nadzór kuratora i powstrzymanie się od spożywania alkoholu. W ten sposób chełmiński sąd ukarał Mateusza M. Prokuratura już zapowiedziała apelację, a rodziny dzieci, które zginęły w wypadku, są niezadowolone z postanowienia. Przypomnijmy, że 17-latek prowadzący auto po spożyciu alkoholu spowodował wypadek, w którym zginęło 7 nastolatków. Było to w kwietniu tego roku, niedaleko Chełmna.
Chłopak przed sądem odpowiadał jako dziecko, a nie jako dorosły. Sąd podczas trwania postępowania zmienił kwalifikację czynu z katastrofy drogowej na wypadek. Wyrok uzasadnia sędzia Sławomir Lewandowski.
Jednym z elementów, które muszą być spełnione, aby dane zdarzenie mogło być zakwalifikowane z artykułu 173 paragraf 1 kodeksu karnego, jest to, aby nastąpiło zagrożenie życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. Mieniu w wielkich rozmiarach zagrożenia tam żadnego nie było, no bo samochód nie można określać jako mienie wielkich rozmiarów. Natomiast do rozważenia pozostawała kwestia, czy wiele osób, o których mowa w tym artykule, to jest na przykład 8 osób, nie licząc sprawcy. Sąd doszedł do wniosku, iż pojęcie wiele osób oznacza 10 lub więcej. Natomiast osób kilka to jest do 9, powyżej 9 jest to już wiele osób. Należy stwierdzić, że nie było innych osób poza pasażerami tego pojazdu, które mogłyby być zagrożone sprowadzeniem katastrofy przez nieletniego. Nie było tam żadnego ruchu, z reguły tam nie ma w godzinach nocnych ruchu. To nie jest jakaś bardzo ruchliwa droga. Dlatego też sąd przyjął, iż nie zostały tu spełnione przesłanki pozwalające na kwalifikację tego czynu z artykułu 173 paragraf 1, a więc jako katastrofę w ruchu lądowym, a przyjął, że jest to wypadek. Wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Sąd doszedł do wniosku, iż te wszystkie okoliczności należy w taki sposób, że tak powiem, zreasumować, że w stosunku do nieletniego powinien być zastosowany środek wychowawczy, jednakże okoliczności dotyczące samego nieletniego, niewysoki stopień demoralizacji, jeśli tak można to określić, nie pozwalają na zastosowanie zdaniem sądu środków izolacyjnych, a zdaniem sądu odpowiedni w takiej sytuacji będzie środek wychowawczy w postaci nadzoru kuratora sądowego. Sąd zobowiązał nieletniego do powstrzymania się od spożywania tego alkoholu, konkretnie do zaniechania spożywania alkoholu, jak to mowa w punkcie drugim.
Na sali byli obecni bliscy nastolatków, którzy zginęli w tym wypadku.
Nie pogodzimy się nigdy, bo tutaj co, on ma dozór kuratora i to jest sprawiedliwość? Nie ma sprawiedliwości.
Prokuratura chciała, aby sąd umieścił Mateusza M. w zakładzie poprawczym. Stało się inaczej i śledczy złożą apelację od postanowienia. Prokurator Grażyna Więcek.
Tak na gorąco mogę powiedzieć tylko tyle, że orzeczenie jest kontrowersyjne i nie jest zgodne z wnioskiem prokuratury. Prokuratura rozważy wniesienie apelacji w tej sprawie. Myślę, że nasza argumentacja była na tyle zasadna, że sąd nie w pełni wziął ją pod uwagę.
Z Chełmna Marcin Doliński.
Dziękujemy. 23 minuty po godzinie 15.52, 3.45.50, 90 i 52, 3.45.50, 60, PIK, małparadio.pik.pl, SMS-y pod numer 70906, treść poprzedzamy słowem PIK. Jeszcze jedna informacja prosto z sali sądowej. Sąd rejonowy Warszawa-Śródmieście skazał dziś posła Sławomira Nowaka za złożenie 5 fałszywych oświadczeń majątkowych, w których nie ujawnił drogiego zegarka. Sąd wymierzył mu łączną karę 20 tysięcy złotych grzywny, a Sławomir Nowak nie zjawił się na ogłoszeniu wyroku. 52 3 4 5 50 90 60. Do Państwa dyspozycji dwa nasze numery telefonów, także pikmałpa.radio.pl, a więc adres poczty elektronicznej i SMS-y, które można kierować pod numer 70 906, treść poprzedzając słowem PIK. Witamy Szwederowo. Dzień dobry.
Kłaniam się. Wczoraj słuchałem we Włocławku, gdzie i pani, i koleżanka byłyście w tej takiej troszeczkę, jakby to powiedzieć, małej wojence między panem Wojtkowskim a Pałuckim. Niby to nie dotyczy Bydgoszczan, no niby nie powinno mnie, ale pan Pałucki taki dość, mi się wydawał, no dość taki pewny siebie i dość grubiański. Nie wiem, może źle odczułem. No i muszę podziwiać jednak pracę redaktora, bo musicie mieć naprawdę, jakby to powiedzieć, no spore, że tak powiem, no wyczucie i to coś w sobie, żeby nie wybuchnąć. Podziwiam waszą pracę i dziękuję za wysłuchanie.
Pozdrawiam serdecznie, panie Ryszardzie. Będę szukać, bo pan powiedział już poza anteną, że wysłał do nas pan zdjęcia z ulicy jakiej?
Dwa. Z Brzozowej.
Dobrze, tak, obejrzymy i do sprawy powrócimy. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.
Pozdrawiam.
I czas na polską piosenkę? Tak, już. Dzisiaj będziemy w ekspresowym tempie pracować. Bratanki, siebie dam po ślubie.
Kampania społeczna.
Bijąc dzieci, możemy wiele nauczyć, że przemoc jest najlepszym sposobem rozwiązywania problemów, że nawet najbliższych trzeba się bać, że silniejszy ma zawsze rację, że ludzie nie zasługują na szacunek, a jedyne, co do nich przemawia, to ból i strach.
Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy.
Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
Po ponad 5 latach w toruńskim sądzie zapadł wyrok w sprawie lekarzy i pielęgniarek z Grudziądza, którzy mieli testować na bezdomnych szczepionki przeciw ptasiej grypie. Także zdamy Państwu relację z konferencji prasowych Konstantego Dąbrowicza i Platformy Obywatelskiej i powrócimy do wczorajszej wizyty minister kultury i dziedzictwa narodowego. W toruńskim sądzie zapadł wyrok w sprawie 9 lekarzy i pielęgniarek z Grudziądza, którzy mieli testować na pacjentach, głównie osobach bezdomnych, szczepionki przeciw ptasiej grypie. Najsurowszy wyrok usłyszała dwójka lekarzy, małżeństwo Cezary S. i Elżbieta P.S. po 2 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat próby. Osoby te mają również 5-letni zakaz wykonywania zawodu lekarza i muszą zwrócić sponsorowi badań ponad 267 tysięcy złotych za fikcyjne ich przeprowadzenie. Ukarane zostały również pielęgniarki. Najsurowszy wyrok usłyszała Róża L., rok i 8 miesięcy w zawieszeniu na 5 lat i 5-letni zakaz wykonywania zawodu. Poszkodowani, to jest około 350 osób, nie wiedzieli, że biorą udział w badaniach klinicznych. Jak ustalono, oferowano im darmowe szczepionki przeciwko grypie. 9 osób oskarżono o wykonywanie zabiegów bez zgody pacjentów, poświadczenie nieprawdy w dokumentach oraz o narażenie na szkodę sponsora badań klinicznych.
Wszystkie oskarżone osoby działały wspólnie i w porozumieniu, uzasadniała wyrok sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu Justyna Kujaczyńska-Gajdamowicz.
Wspólnie i w porozumieniu w prawie karnym nie oznacza tego, że każdy musi zrobić to samo, co inna osoba, tylko każdy musi mieć świadomość i akceptować to, co ta inna osoba robi. Postępowanie dowodowe, które sąd przeprowadził w niniejszej sprawie, dowiodło bezsprzecznie, że te procedury tego konkretnego badania klinicznego nie zostały zachowane. Począwszy od odebrania świadomej zgody na udział w badaniu, a idąc dalej przez kryteria włączenia postępowania z pacjentem. Oskarżeni wpadają na pomysł, że od pewnego momentu pójdą na skróty. To znaczy, jest robione zebranie w przychodni, w trakcie którego Cezary informuje personel, że trzeba jak najwięcej osób zwerbować do tego badania klinicznego. Natomiast zostaje wywieszone w przychodni ogłoszenie o darmowych szczepieniach, nie o badaniu klinicznym.
Adwokat jednej z pielęgniarek, Jacek Krężelewski.
W mojej ocenie sąd zbyt surowo zakwalifikował przede wszystkim działania pielęgniarek. W mojej ocenie obraz stanu faktycznego jest troszeczkę odmienny niż sąd to przyjął w kwalifikacji, którą zaprezentował w dniu dzisiejszym i w przypisanych czynach, czyli konkretnie, że panie pielęgniarki również brały udział w badaniach klinicznych. Stan faktyczny mojej oceny jest taki, że nawet nie wiedziały na początku, w czym biorą udział, bo były przekonane, że wykonują swoje normalne obowiązki zawodowe. Będę rekomendował, aby moja klientka złożyła apelację tej części, która została uznana winną.
Proces w tej sprawie toczył się ponad 5 lat. Prokurator Michał Szymański z prokuratury rejonowej w Grudziądzu.
Na długość czasu toczącego się postępowania, po pierwsze miał wpływ obszerność materiału dowodowego, jak również konieczność przesłuchania dużej ilości świadków w sprawie, a po drugie niestawiennictwo tych świadków, bo większość osób to były osoby bezdomne, między innymi były trudności z doręczeniem wezwań.
Nie ma postawionych zarzutów narażenia na utratę życia lub zdrowia.
To było w odrębnym postępowaniu badane. To postępowanie umorzone było, bo tam był powołany biegły w sprawie i po uzyskaniu tej opinii była podjęta decyzja.
Dzisiejszy wyrok jest nieprawomocny. Dla Popołudnia z nami Michał Zaręba.
A więcej o sprawie w dzisiejszym programie Bliżej Życia zapraszam właśnie w imieniu Michała Zaręby i Michała Słobodziana. Konstanty Dąbrowicz z poparciem kolejnych organizacji, obok niektórych działaczy SLD, niezależny kandydat na prezydenta Bydgoszczy, w niedzielę może liczyć na głos organizacji prawicowych.
Na konferencji prasowej razem z Konstantym Dąbrowiczem pojawiło się dwoje przedstawicieli Sojuszu Lewicy Demokratycznej. To wielcy przegrani tych wyborów, Elżbieta Krzyżanowska i Jacek Bukowski. Pierwsza nie dostała się do sejmiku, drugi do bydgoskiej Rady Miasta. Zgodnie stwierdzili, że bliżej im do byłego prezydenta.
Uważam, że to nie kandydat Platformy Obywatelskiej, ale niezależny kandydat, pan Konstanty Dąbrowicz, daje szansę na zrealizowanie programu SLD. Może i wiem, że ma taki zamiar, zapobiec m.in. sprzedaży miejskiej spółki Kapec, ale także i dalszej degradacji bydgoskiej kultury, która jest mi szczególnie bliska, jak wiecie państwo. Pan prezydent Rafał Bruski zaprzepaścił szansę na współpracę z SLD w minionej kadencji, kiedy pod koniec zaczął przedkładać interesy partyjne ponad interesy miasta.
Ja również w niedzielę, oddając głos w drugiej turze wyborów prezydenckich, wybiorę pana Konstantego Dąbrowicza. Te wyniki wyborów dla kandydatów SLD się okazały takie, że po raz kolejny wynik oscyluje kandydata na prezydenta wokół 1/3 głosów listy i koledzy z instancji miejskiej nie chcą jakby głębszych wniosków z tego wyciągać.
Elżbieta Krzyżanowska i Jacek Bukowski poparli Konstantego Dąbrowicza wbrew stanowisku Rady Miejskiej SLD, która wczoraj zaapelowała o poparcie Rafała Bruskiego. Tymczasem dziś tak dla Konstantego Dąbrowicza powiedziały także organizacje prawicowe Solidarni 2010, Bydgoski Klub Gazety Polskiej i Stowarzyszenie Idea Solidarności 1980-89.
Bydgoski Klub Gazety Polskiej bez żadnych wątpliwości popiera kandydaturę pana Konstantego Dąbrowicza.
Krystian Ferlichowski.
Jesteśmy tutaj, bo martwimy się o los naszego miasta.
Głosy byłemu prezydentowi przekazało również Stowarzyszenie Bydgoski Wyszogród, a wcześniej Konstantego Dąbrowicza poparło również PiS oraz Bydgoska Solidarność, Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w PRL Przymierze, Stowarzyszenie Obrony Spółdzielców SOS i Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe w Bydgoszczy. Dziś swoje poparcie podtrzymali również rywale z pierwszej tury, Małgorzata Stawicka i Mariusz Nowowiejski. Sam Konstanty Dąbrowicz zaapelował dziś do swojego kontrkandydata o ujawnienie w internecie spisu darczyńców na kampanię wyborczą.
Byłej kontroler Urzędu Skarbowego, jak sądzę, zdaje sobie sprawę z tego, że z roli takiej informacji i wagi takiej informacji. Proszę państwa, na dzisiaj mój bezpartyjny komitet ma obowiązek i publikuje taką listę darczyńców w internecie. Partie nie muszą zamieszczać takiej informacji, bo dopiero będą rozliczały się w marcu bądź też w lutym z wyborów, ale przecież mogą. Zatem mój apel, niech pan też, panie Bruski, pokaże mieszkańcom Bydgoszczy, kto pana finansowo wspiera w tej kampanii wyborczej. Partie polityczne finansowane są przez państwo, czyli przez nas wszystkich podatników. I obawiam się, że ja, a także państwo, płacicie na kampanię pana Bruskiego w ramach tego, co otrzymują partie, bo taka przecież zasada.
Dla Popołudnia z nami Tatiana Adonis.
Tymczasem o godzinie 15 rozpoczęła się wspólna konferencja prasowa bydgoskich radnych Platformy Obywatelskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej, więc na ten temat być może jeszcze w tej części Popołudnia z nami.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
A my wracamy do wczorajszej wizyty minister kultury i dziedzictwa narodowego w Bydgoszczy. Małgorzata Omilanowska stwierdziła, że Bydgoszcz to piękne miasto, w którym docenia się kulturę. Pani minister złożyła wizytę w katedrze, obejrzała także młyny Rotera, a z dziennikarzami spotkała się w domu Leona Wyczółkowskiego na Wyspie Młyńskiej.
Przyglądaliśmy się temu, co można zrobić w następnych latach ze środków unijnych. Nie jest to proste, trwają negocjacje, ale na pewno będą środki na kulturę i to jest najważniejsze, bo to wiemy na pewno. Bydgoszcz poradziła sobie z różnymi środkami w ostatnim rozdaniu, także na kulturę, bo myślę w tej chwili o tych już tutaj wyremontowanych obiektach na wyspie. I największym problemem oczywiście będą teraz młyny Rotera, które są ogromną kupaturą. To zmartwienie władz miasta, żeby wymyślić dobrą funkcję czy wielofunkcjonalność tego obiektu, bo nie jest to proste zadanie i nie da się tam włożyć jednej rzeczy. Trzeba myśleć o tym, jakie mogą się ze sobą spotkać na tej przestrzeni i ją wykorzystać. Natomiast na pewno jesteśmy w stanie myśleć o wsparciu tej inwestycji, przynajmniej w tej fazie, która się wiąże z ratowaniem substancji zabytkowej, a to jest najistotniejsze, bo na pewno będzie potrzebny skomplikowany montaż finansowy, tak aby ci przyszli użytkownicy znaleźli tam swoje miejsce i swoje funkcje. Ale myślę, że nam się uda ten problem rozwiązać. Moim wielkim marzeniem byłoby też doprowadzić do remontu budynku na gdańskiej dawnej siedziby Muzeum Okręgowego, która jest w bardzo złym stanie, nie może być już użytkowana, wymaga bardzo gruntownego i niestety kosztownego remontu, ale myślę, że te perspektywy, które mamy przed sobą, pozwalają optymistycznie myśleć o przyszłości tego budynku, a myślę, że dyrekcja muzeum na pewno będzie wiedziała, co ma tam pokazywać. Bardzo ważna też dla nas inwestycja, mianowicie rozwiązanie problemu Akademii Muzycznej i zarazem właściwie też problemu Szkoły Muzycznej, bo to są takie sprzężone ze sobą zjawiska.
Panie minister, jakie są wnioski z dzisiejszego pobytu, pani minister?
Bydgoszcz ma niebywałą urodę miasta nad wodą. To jest jej wielki walor i to, że udało się przy poprzednim rozdaniu środków unijnych zrewitalizować tą sporą część ciągu zabudowy spiszowej, zabudowy nadwodnej, podniosło estetykę tego miasta i jakby taki odbiór społeczny naprawdę niebywale. Nie odważy się dzisiaj formułować żadnych ostatecznych stwierdzeń i obietnic, dopóki nie zostaną zakończone ostatecznie negocjacje z Unią Europejską. Dopiero kontrakt i podpisanie tego kontraktu pozwoli nam myśleć o wydatkach. Wiele rzeczy można zrobić, etapując budowy, natomiast mam poczucie, że te wielkie inwestycje, które poczyniono w kulturę w ostatnich 6 latach, są bardzo satysfakcjonujące. I ja nie widzę w tej chwili potrzeby zbudowania drugie tyle filharmonii, oper czy teatrów. W tej chwili mamy właśnie głównie problem z ratowaniem architektury poprzemysłowej w wielu miejscach i tworzeniem takich miejsc, na przykład dla inkubatorów. To już nie są te wielkie inwestycje, które dźwignęliśmy w poprzednim rozdaniu.
Czyli drugiej filharmonii, bo pani minister nie widziała przygotowań.
Ale po co, jak macie taką dobrą? Pewnie temu budynkowi będzie się należał prędzej czy później remont, ale to jest inna rozmowa, ale to jest jakby inny temat. Natomiast budynek jest tak świetny akustycznie i tak się sprawdza technicznie, że przy możliwościach akustycznych filharmonii, ja myślę, że te dwa budynki zapotrzebowanie spełnią, a na pewno powstanie przy okazji rozbudowy tego kompleksu związanego z Akademią Muzyczną i potem w związku z rozbudową auli też mniejsza sala koncertowa na potrzeby edukacyjne i to będzie na pewno jak na potrzeby miasta takiej wielkości absolutnie wystarczające.
Tak? A drugi teatr?
O, to jest poważniejsze pytanie. Drugi teatr by się przydał.
Tak, druga scena w Bydgoszczy by się przydała, scena dramatyczna. Za 18 minut godzina 16 dopowiem, że oczywiście dopytywała panią minister Małgorzatę Omilanowską, Ewa Dąbska. A my uruchamiamy dwa numery telefonów 52 345 50 90 i 52 345 50 60 PIK @radiopik.pl, SMS-y pod numer 70906. Treść poprzedzamy słowem PIK i czekamy na relacje z konferencji prasowej Platformy Obywatelskiej w Bydgoszczy. Kłaniamy się, dzień dobry.
Kłania się pani redaktor Robert. Dlaczego dziennikarze wprowadzają normalnych śmiertelników w błąd, powtarzając uparcie unijne pieniądze? Pani zapewne wie, że Polska ma na czysto przez 7 lat 10,6 miliarda euro. Jak to się podzieli przez 7, to wychodzi 1,5 miliarda tam kawałeczek jeszcze. I to są unijne pieniądze. A reszta to jest to, co myśmy wpłacili i oni nam teraz oddadzą, jak my to ostro umotywujemy, tak? I zapłacimy jeszcze po naszej stronie całą rzeszę urzędników.
Ale są to unijne pieniądze. Z unijnego
unijnych
budżetu.
Pieniędzy de facto jest 1,5 miliarda. To są pieniądze z obcych, tych bogatszych krajów, które my mamy netto, rocznie. A reszta to są pani pieniądze, moje.
No tak samo możemy mówić w ogóle o budżetach wszelakich, tak, że to są pana pieniądze i moje pieniądze. No.
Ale nie te dziesiątki miliardów, które się powtarza. To dzisiaj już było w audycji, że jest 2 miliardy unijnych pieniędzy na województwo bydgoskie.
No i każdy pozostanie przy swoim zdaniu.
Nasze pieniądze województwa bydgoskiego i między, któreśmy wpłacili, oni nam kapeczkę dodali, no i te pieniądze wrócą. Pozdrawiam.
Pozdrawiam, panie Robercie. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. PIK, małparadio.pl, SMS-y pod numer 70 906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry, Dariusz z tej strony.
Tak?
Ja chciałbym nawiązać do wyroku sądu odnośnie tego, w sprawie tego
do wypadku. Tego orzeczenia, tak? Z Chełmna.
Tak. No naprawdę, to dla mnie to jest sprawa zadziwiająca, żeby młody człowiek, żeby nie nazwać go po imieniu, zabija wręcz tyle osób, no i nic mu się nie dzieje. A proszę mi przypomnieć, może pani pamięta, ta tragedia w Kamieniu Pomorskim 1 stycznia. To sąd to zakwalifikował jako katastrofę, czy jako wypadek?
Nie pamiętam, chociaż był niedawno rzeczywiście...
No właśnie.
Była sprawa sądowa, zaraz to sprawdzę.
No właśnie. To... I tam, bo tutaj tłumaczenie pana sędziego, że czym jest katastrofa, że to kilka osób, a kilka to tyle, no to jest swobodna jego, wydaje mi się, interpretacja.
No tak powiedział, że sąd przyjął, że...
Dokładnie.
Prawda?
Tak, że sąd przyjął to jako nie katastrofę, tylko jako wypadek drogowy, ale przecież no, jeżeli ginie 7 czy ileś młodych ludzi, no to nie jest wypadkiem drogowym dla mnie. I naprawdę to orzeczenie sądu to dla mnie jest sprawa wręcz szokująca, bo to czym to może być dla tych młodych ludzi innych? Przyzwoleniem na to, że proszę bardzo, bez prawa jazdy załaduję cały samochód ludzi i nic mi się złego nie stanie, jak dojdzie do jakiejś tragedii. No bo czym jest kurator dla takiego chłopaka, prawda?
Bardzo
także
dziękuję.
Naprawdę, jestem zmuwazłany. Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam. Do usłyszenia. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, Andrzej mówi.
Tak?
Proszę pani, chciałbym nawiązać do tej rozmowy w południowym programie, kiedy pani rozmawiała z różnymi osobami. Między innymi rozmawiała pani z takim panem z Grudziądza, lekarzem bodajże.
Dyrektorem szpitala i radnym.
Tak, członkiem, tak. Znaczy teraz radnym sejmiku.
Tak jest.
I proszę pani na przykład go pytała, czy nie mógłby ktoś wyjść spoza Torunia. A on mówi, no przecież wojewoda jest zawsze zbyt gorszy. Pani powiedziała, że nie, bo już była pani Draw z Grudziądza i był pan Ramlał. No nazwij pani wymieniała, ale wiadomo,
pan Hoffman.
Tak, i tak, a on to zbył i dalej mówi, że równomierny rozwój. Pani do niego mówiła, że jesteśmy na końcu klasyfikacji. On mówi, że równomiernie się rozwijamy. Pani mówi o środkach, on co innego. No jeżeli będziemy tak rozmawiać w tym sejmiku, jeżeli takich będziemy używać argumentów, jeżeli tak gładką mowę będziemy stosować, to będziemy dalej spadać. Jeżeli dalej marszałkiem będzie pan Sołbecki, który wyraźnie faworyzuje tą wschodnią część naszego regionu, no to przecież to nie ma żadnego sensu. No, ja tego nie rozumiem, że tak prosta, oczywista prawda nie dociera do tak wielu osób. No to jest dla mnie niepojęte. Widzę, że nawet pani tutaj stała się bardziej obiektywna, za co jestem pani bardzo wdzięczny, bo od lat próbowałem to mówić, ale jednak widzę, że w jakiś sposób dotarło do pani to, co kiedyś głosiłem i na tej antenie wielokrotnie powtarzałem, może nieraz zbyt emocjonalnie.
No właśnie i pewnie dlatego by dochodziło między nami
tak,
do starcia.
Może nawet w przesadzony sposób, ale jednakowoż no, fakty są nieubłagane i posługujmy się faktami i opierajmy się na faktach i róbmy coś, żeby te fakty były dla nas korzystniejsze, prawda?
Pozdrawiam.
To tyle, pozdrawiam, do usłyszenia.
To obiecany materiał. Rafał Bruski, kandydat Platformy Obywatelskiej na prezydenta Bydgoszczy z oficjalnym poparciem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Decyzję ogłoszono podczas wspólnej konferencji radnych PO i SLD. Pojawili się na niej także ubiegający o reelekcję Rafał Bruski i szef Sojuszu w Bydgoszczy Jan Szopiński. Od poniedziałku rozpoczynamy współpracę, tak zapowiedzieli.
Od poniedziałku radni SLD i PO stanowić będą większość w Bydgoskiej Radzie Miasta, mówił na konferencji Jan Szopiński.
Którzy od przyszłego poniedziałku stanowić będą zaplecze programowe, którzy od przyszłego poniedziałku stanowić będą zaplecze pana prezydenta Rafała Bruskiego.
Doskonale ci, którzy już mają doświadczenie samorządowe, byli w Radzie Miasta, wiedzą, jak to jest istotny organ.
Rafał Bruski.
Prezydent bez wsparcia radnych, a przede wszystkim bez większości w Radzie Miasta, nie jest w stanie realizować wielu zadań. Stąd to, że od dnia dzisiejszego mogę mówić otwarcie. Od poniedziałku będę miał 18 osób otwartych na rozmowy, otwartych na podejmowanie trudnych decyzji, otwartych przede wszystkim na to, aby realizować to, co wspólnie wypracowaliśmy.
Za nami 4 lata trudnych doświadczeń, doświadczeń pomiędzy Platformą a SLD, ale też doświadczeń takich, których odnosiliśmy wzajemnie duże sukcesy. Sukcesy, które będą owocowały przyszłości. Takimi sukcesami na pewno było wspólne uchwalenie strategii rozwoju miasta Bydgoszczy do 2030 roku. Takimi sukcesami było uchwalenie strategii rozwoju edukacji. Takimi sukcesami było uchwalenie Bydgoskiego Paktu dla Kultury. Jesteśmy głęboko przekonani, że program, który zaprezentował kandydat na prezydenta, pana Rafał Bruski, będzie programem, który umożliwi naszemu miastu rozwój taki, w którym będziemy na pewno 8 co do wielkości, ale i co do potencjału gospodarczego, intelektualnego, co do potencjału ludnościowego miastem w Polsce.
Pan przewodniczący Szopiński wymienił ważne strategiczne dokumenty dla miasta. To był mój program, ale to tak naprawdę jest nasz program, bo został przyjęty wspólną decyzją wszystkich klubów, a na pewno wszystkich osób tutaj dzisiaj obecnych. Skuteczność prezydenta zależna jest od tego, czy potrafi i ma potrafi współpracować z Radą Miasta i czy potrafi znajdywać większość dla swoich idei. Dzisiaj już jestem spokojny, choć wybory oczywiście wskażą, kto będzie w poniedziałek tą funkcję pełnić. W przypadku, gdy będę to ja, w co bardzo wierzę, wiem, że będę umiał i potrafił znaleźć poparcie dla naszego wspólnego programu. Skuteczność to także prezydenta. Zależne jest od tego, czy i jakie ma poparcie w innych organach. To jest przede wszystkim w samorządzie województwa i to jest także w rządzie. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że Bydgoszcz będzie bardzo mocno reprezentowana w zarządzie województwa. W taki sposób, jakiego jeszcze do tej pory przez te ostatnich 16 lat nie było. I wiemy i państwo doskonale również, że mamy silne poparcie w rządzie i w parlamencie. Tego także nie możemy zmarnować.
Powodzenia w tym i chciałbym zaapelować do sympatyków lewicy. Chciałbym zaapelować do tych wszystkich, którzy w ilości prawie 18% poparli radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej, aby w niedzielę oddali swój głos na Rafała Bruskiego.
Dla popołudnia z nami Tatiana Adonis.
To była relacja z konferencji prasowej, która rozpoczęła się o godzinie 15, niedawno zakończona. To już wiemy, kogo popierają zarówno, kto popiera kandydata Konstantego Dąbrowicza, jak i Rafała Bruskiego. Jutro na naszej antenie debata o godzinie 12.05 w studiu S2, debata dwóch kandydatów. Oczywiście z udziałem publiczności, jeżeli państwo chcą przyjść i zadać pytanie, zapraszamy. Gdańska 48, studio S2. Ta debata będzie w godzinach między 12.05 a 13. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña y cuando... Jeszcze jeden telefon przed częścią, przed wiadomościami. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią redaktor. No, na samym wstępie życzę wszystkiego najlepszego panu Bruskiemu, pan Dąbrowicz, niech się raczej wymelduje z Bydgoszczy i wyprowadzi. Właśnie mam w ręku porozumienie, taką książeczkę 12-stronicową, porozumienie pana Dąbrowicza. której to pisze tak, co obecnie upomina Dąbrowicza, gdzie nasze 149 milionów, media obruskim i tak dalej, i tak dalej. Jest to cały czas takie bicie piany przeciwko panu Bruskiemu. Pan Dąbrowicz sam nie był święty i wiele nie zrobił, więc uważam, że jednak więcej plusów jest po stronie pana Bruskiego niż Dąbrowicza, który zostawił Bydgoszczy potężny dług, a który to pan Bruski postarał się jakoś wyprowadzić na jakiś taki poziom, w sensie dodatnim.
Musimy kończyć.
Już, panie redaktor, jeszcze jestem oburzona wyrokiem na tego młodzieńca, który zabił 7 osób. Po prostu to jest zbiorowe morderstwo, jak to inaczej nazwać, kiedy ktoś pijany wielokrotnie siada za kierownicę i w końcu zabija 7 osób i ma tylko nadzór kuratora. Dla mnie to jest skandal, jestem po prostu tym oburzona.
Bardzo dziękuję. Do rozmów powrócimy już po godzinie. Do usłyszenia po godzinie 16.
Nawet kiedy śnisz, nawet kiedy tańczysz, masz swoją twarz, myśli ból, to nasz wspólny sen, w którym tak miał być. Tańczę z nią, tańczę z nią, nie zatrzymasz mnie. Tańczę z nią, tańczę z tą, którą znam. Nasze fotografia ciał spłonie.
Reklama. Jesteś bezrobotny? Uczysz się i zamieszkujesz na terenie powiatów Inowrocławskiego, Radziejowskiego lub Mogileńskiego. Nie ma na co czekać. Euroedukator Ewa Kanabus-Koszal zaprasza osoby w wieku od 15 do 30 lat do udziału w projekcie I Ty Możesz Więcej. Weź los w swoje ręce. W ramach projektu oferujemy indywidualne poradnictwo zawodowe, warsztaty psychologiczne, pośrednictwo pracy, szkolenia oraz 3-miesięczne staże zawodowe. Szczegółowe informacje oraz formularz rekrutacyjny dostępny w biurze projektu, a także na stronie www.euroedukator.eu. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.
Mamo, dzisiaj z panią od przyrody byliśmy na wysypisku. Widzieliśmy góry niepotrzebnych śmieci. Strasznie śmierdziało.
Już niedługo te śmieci będą musiały zniknąć, inaczej zapłacimy wysokie kary.
Zakład termicznego przekształcania umożliwi ograniczenie składowania odpadów biodegradowalnych i pozwoli uniknąć kar za niedostosowanie systemu gospodarki odpadami do norm unijnych. Więcej informacji na www.generacjaczystejenergii.pl. Projekt budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego obszaru metropolitalnego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.
Zamew to prężnie rozwijająca się firma po zmianie właściciela. Zajmujemy się sprzedażą, montażem, remontami i rejestracją urządzeń UDT. Prowadzimy szkolenia na operatorów żurawi, HDS-ów, podnośników koszowych i wózków widłowych, zwykłych, jak i teleskopowych. Zamew to sprawdzona marka. Sprawdź nas www.zamew.com.pl. Toruń Suwalska 55.
Proszę Państwa, kolejny szalony weekend w Carrefour wystartował. Pani z koszykiem z zakupami pierwsza przy kasie. Czy będzie rabat? Czy będzie rabat? Tak, płaci i zgarnia swoje 10%. Teraz pan z pełnym wózkiem, on też dostaje 10% rabatu. W Carrefour takiej okazji nie wolno zmarnować. Aż do 10% rabatu na całe zakupy.
Najbliższy weekend to szalony weekend. Oddajemy kasę za całe Twoje zakupy aż do 10%. Rabat otrzymasz w formie e-bonu na kolejne zakupy. Regulamin na carrefour.pl.
Carrefour. Pozytywnie każdego dnia.
Rewolucja na rynku ubezpieczeń samochodów. Tej jesieni zapłać za swoje OC nawet 310 zł mniej. Wejdź na www.cuk.pl lub zadzwoń 22 33 00300. A doradca CUK Ubezpieczenia porówna 30 towarzystw i w 2 minuty znajdzie najlepszą polisę OC na Twoje auto. Skorzystaj z tańszego ubezpieczenia dzięki CUK Ubezpieczenia.
Zastanawiasz się, jak kupić pewne auto z fabryczną gwarancją za połowę ceny? To takie proste. Przyjdź z dowodem osobistym do salonu aut używanych firmy Arpol. Wybierz swoje wymarzone auto i zapłać za nie tylko połowę, a drugą spłacisz po roku lub rozłożysz na wygodne raty. Wymień samochód w promocji, której jeszcze nie było. Arpol Motor Company. Toruń, ulica Szosa Bydgoska 52.
Pożegnalna trasa kabaretu Limo w naszym regionie. The Best Of, czyli najlepsze skecze i piosenki z całej historii kabaretu. Jeżeli chcesz zobaczyć łysiejącego blachę lub po prostu masz ochotę na 2 godziny dobrej zabawy z Limo, przyjdź, bo to ostatnia taka szansa. Bydgoszcz, 3 i 6 grudnia, Kinoteatr Adria. Grudziądz, 10 grudnia, Centrum Kultury Teatr. Inowrocław, 14 grudnia, Teatr Miejski. Bilety do nabycia na stronie biletynakabarety.pl, w Empikach oraz w kasach teatru. Kabaret Limo. Ostatni raz w Twoim mieście. Nie przegap!
Marzysz o balu andrzejkowym z prawdziwego zdarzenia? Wybierz się do Tużna pod Toruniem. Hotel Pałac Romantyczny zaprasza na wieczór pełen zaklęć i przepowiedni. Już 29 listopada w sobotę od godziny 20. Tańce przy muzyce na żywo okraszane będą wróżbami i magią do białego rana. Bilety w cenie 350 zł za parę są już do nabycia w recepcji hotelu. Można je rezerwować telefonicznie pod numerem 56 642 31 00.
Reklama.
Minęła 16. Czwartek, 27 listopada. Wiadomości Polskiego Radia PIK. Sława Skibińska-Dmitruk. Bydgoscy policjanci zatrzymali 2 mężczyzn podejrzanych o usiłowanie wyłudzenia kredytu w wysokości 500 000 zł. Mężczyźni usłyszeli zarzuty. Grozi im do 10 lat więzienia. Zatrzymanie było możliwe dzięki wcześniej uzyskanym przez mundurowych informacjom, że mężczyźni planują wyłudzenie. Podejrzani mają 29 i 44 lata. Posługiwali się sfałszowaną dokumentacją dotyczącą działalności gospodarczej. Są już w areszcie.
Wiadomości w Polskim Radiu PIK. Jesteśmy w centrum wydarzeń.
Sławomir Nowak skazany za to, że w latach 2011-13 złożył 5 nieprawdziwych oświadczeń majątkowych. Zataił w nich m.in. informacje o posiadaniu zegarka wartego ponad 10 tysięcy złotych. Sąd nałożył na posła Nowaka karę grzywny. Polityk PO musi zapłacić 20 tysięcy złotych. Został też obciążony kosztami procesu. Sławomir Nowak nie pojawił się na ogłoszeniu wyroku. Brytyjski Urząd Statystyczny ujawnił najnowsze dane o imigracji, która urosła do problemu wyborczego numer 1. W ciągu 12 miesięcy do Wielkiej Brytanii przybyło prawie 600 tysięcy obcokrajowców, a po odjęciu wyjeżdżających pozostało 260 tysięcy. Najnowsze dane to cios dla premiera Davida Camerona, który 4 lata temu obiecywał, że sprowadzi ją do poziomu kilkudziesięciu tysięcy rocznie. Światełko w tunelu w walce z ebolą. Badania nad szczepionką z udziałem człowieka przyniosły, jak donoszą autorzy eksperymentu, obiecujące wyniki.
Po pierwsze, szczepionka jest bezpieczna, nie daje żadnych poważnych skutków ubocznych, sugerują amerykańscy badacze. Po drugie, może pobudzać układ odpornościowy do walki z wirusem. U każdego ze szczepionych pojawiły się kluczowe przeciwciała. W badaniu wzięło udział 20 ochotników. Eksperci Narodowych Instytutów Zdrowia USA mówią o sukcesie, choć była to dopiero pierwsza faza badań. Prowadzone są także inne testy z tą i z podobną szczepionką. Drugi pomysł to podawanie chorym produktów z krwi. Czy osocza ozdrowieńców, tłumaczył mi profesor Leszek Szenborn z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
W organizmie osób, które przechorowały i przeżyły, są przeciwciała, które mają działanie zapobiegające chorobie, a nawet terapeutyczne w leczeniu.
Do tej pory na ebolę zmarło prawie 5700 osób. Rafał Motriuk, Polskie Radio.
A kolejne informacje na naszej antenie o 17.
Sponsorem prognozy pogody jest właściciel delikatesów mięsnych Gzela. Gzela, wędliny z Borów Tucholskich.
Nad region napływa chłodne i wilgotne powietrze, noc pochmurna z przejaśnieniami. Na krańcach wschodnich regionu możliwe słabe opady deszczu, śniegu. Temperatura może spaść do 1 stopnia poniżej zera, jutro pochmurno z przejaśnieniami. Może poprószyć śnieg, ale tylko na wschodzie województwa, a na termometrach od 1 do 3 stopni.
Sponsorem prognozy pogody jest właściciel delikatesów mięsnych Gzela. Gzela, wędliny z Borów Tucholskich.
Pytamy dzisiaj eksperta z salonu Komfort Snu, jakie materace cieszą się największą popularnością.
Najczęściej klienci pytają o materace termoelastyczne.
Termoelastyczne?
Tak, to pianka zmieniająca twardość pod wpływem temperatury ciała, dlatego idealnie dopasowuje się do naszej budowy. Taki materac zapewnia wysoki komfort, jak i ortopedyczne podparcie kręgosłupa.
W którym salonie można wypróbować?
Zapraszam do salonów w Bydgoszczy na ulicy Szajnochy 2 obok OBI oraz na ulicy Jagiellońską 94 obok Mediamarkt. Kupić też można na komfortsnu.pl.
Jakiego dostawczaka kupiłeś w końcu do firmy?
W końcu? Solidnego i niezawodnego Mercedesa.
A, to cię musiało kosztować.
A, właśnie, że nie.
No to kupiłeś w końcu Mercedesa, czy nie?
W końcu kupiłem. W końcu roku. W najlepszej cenie. Niezawodny Sprinter, ekonomiczny Vito lub miejski Citan z niespotykanym upustem. Chcesz solidny samochód dostawczy? Kup w końcu Mercedesa.
Zaprasza Autofrelik. Bydgoszcz, ulica Nowotoruńska 27. Toruń, ulica Szosa Chełmińska 214.
Maryla Rodowicz akustycznie. 28 listopada w toruńskiej auli UMK. 1 marca w Bydgoszczy. Wyjątkowa trasa, kompilacja nowych aranżacji i największych hitów. Koncert Maryli Rodowicz. Akustycznie. Bilety Empik, Media Markt, Saturn Planet, biletin.pl, lux.biletyna.pl. Maryla Rodowicz. 28 listopada w toruńskiej auli UMK. 1 marca w Bydgoszczy. Filharmonia Pomorska.
Masz pomysł na ciekawe wydarzenie? Chcesz wspólnie z sąsiadami lub znajomymi zrobić coś na rzecz otoczenia? Działasz w młodej organizacji pozarządowej, która chce się rozwijać? Zgłoś się po mikrodotację do ośrodka TŁOK lub Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica. W ramach projektu Inicjuj z FIO przyznajemy granty do 5000 zł na oddolne działania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Zapraszamy na spotkania informacyjne w sprawie grantów. Szczegóły na stronach www.tlok.pl i www.trgp.org.pl. Projekt dofinansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Słyszałeś, że otwierają największy sklep zoologiczny w Bydgoszczy?
Mówisz o tym z wielorybem w logo?
Tak, o niezwykłym sklepie Moby Dick, w którym znajdziesz wszystko nie tylko dla twojego psa, ale też kota, papugi i rybek.
Kiedy otwierają?
Oficjalne otwarcie już 6 grudnia o godzinie 9 w Mikołajki. Będą konkursy z nagrodami, a dla dzieci mikołajkowe niespodzianki.
Idziemy, wezmę dzieciaki i kupimy coś dla pupila na święta.
Spotykamy się 6 grudnia o 9 na Śniadeckich 41 przed wejściem do sklepu Moby Dick.
Pewnie, Moby Dick. Odkryj niezwykły świat zwierząt.
Szukasz klucza do swoich pasji? Poznaj nowe BMW Serii 2 Active Tourer. Tak wyjątkowe, że przyciągnie twoje spojrzenie. Tak przestronne i funkcjonalne, że sprosta każdemu wyzwaniu. Już nic nie ograniczy twojej aktywności. Nowe BMW Serii 2 Active Tourer za 1300 zł brutto miesięcznie. Z promocyjnym pakietem ubezpieczeń. Już dziś umów się na jazdę próbną. Dealer BMW Dynamic Motors zaprasza. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Toruń, ulica Olimpijska 8. BMW. Radość z jazdy.
Zamieszkaj niedaleko od centrum, na urokliwym Czyszkówku, w pobliżu lasów i Brdy. Przy ulicy Filtrowej spółdzielnia mieszkaniowa SIM rozpoczęła realizację tęczowego osiedla. Duży wybór mieszkań już od 31 do 100 metrów kwadratowych. Możliwość skorzystania z kredytu MDM. Nie szukaj więc dalej. Wybierz pewną i bezpieczną firmę. Spółdzielnię mieszkaniową SIM. Telefon 52 373 1001. 373 1001. www.sim.bydgoszcz.pl.
Reklama.
Polskie Radio PIK.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
W tej części miejskie wodociągi przejmują sieć wodociągową po byłym Zachemie. Także mówić będziemy o najbliższej premierze w Teatrze Baj Pomorski i liderzy regionu. 52 345 50 90 i 60 telefon do nas. Czy skończą się problemy i kontrowersje wokół zaopatrzenia w wodę firm, które działają na terenie po upadłych zakładach Zachem w Bydgoszczy? Bydgoskie wodociągi kupują systemy Zachemu od syndyka masy upadłościowej po infrastrukturze Kapuściska, o czym poinformowano na konferencji w bydgoskich wodociągach. Konferencję prowadził rzecznik Marek Jankowiak.
To jest efekt podpisania pewnych zobowiązań i pewnych umów, które dzisiaj zostały sfinalizowane odnośnie spraw związanych z infrastrukturą Kapuściska i z tym, co wodociągi w tym kierunku uczyniły, by wraz z przejęciem przygotować nowe zasady funkcjonowania również dla tych, którzy na terenach pozachemowskich funkcjonować będą dalej. Pan Stanisław Drzewiecki, prezes wodociągów bydgoskich.
Zaopatrzenie, wodoodprowadzenie ścieków. Na obszarze po Zachemie wykonaliśmy analizy hydrauliczne, które pozwoliły nam z tych trzech systemów wodociągowych, z pięciu systemów kanalizacji skompilować jeden spójny system, który będzie działał efektywnie. Kupujemy od syndyka, jest przygotowany akt notarialny, podpisanie nastąpi z końcem miesiąca listopada. Także od 1 grudnia odpowiedzialność za ciągłość zaopatrzenia wody, odprowadzenia ścieków przejmuje spółka zależna od miejskich wodociągów Chemwik. Powołanie tej struktury pośredniej pozwala zredukować koszty stałe działalności tego ogromnego systemu.
Pan Grzegorz Floryszak, syndyk infrastruktury Kapuściska.
Zbycie majątku przez syndyka jest ściśle określone w prawie upadłościowym i naprawczym. Po uzgodnieniu wszystkich tych szczegółów dotyczących majątku wodno-kanalizacyjnego i dziś jesteśmy w przededniu podpisania stosownego porozumienia pomiędzy syndykiem i K w upadłości, a firmą Chemwik zależną od MWiK-u. Poszczególni odbiorcy nie odczują w ogóle zmiany operatora.
Z końcem lipca pan syndyk poinformował zakłady produkcyjne na terenie Zachemu, że do końca listopada będzie realizował usługę zaopatrzenia wodoodprowadzania ścieków jako syndyk. Od 1 grudnia tą usługę przejmie spółka zależna od wodociągów i skierował wszystkich zainteresowanych do miejskich wodociągów, aby uzgodnić szczegóły techniczno-organizacyjne związane z zawarciem nowej umowy. Według informacji, jakie mieliśmy, wykazów, było to około 136 zakładów. Trzeba uzgodnić wszystkie szczegóły organizacyjne związane, gdzie jest granica, co do kogo należy. Tam są różne potrzeby, jest woda do picia, woda do celów przemysłowych.
Pan Robert Marcińczyk, prezes spółki zależnej Chemwik.
Na terenie dawnego Zachemu zapewniam, że podmioty działające na terenie Zachemu mogą czuć spokój i od 1 grudnia nic się właściwie dla nich nie zmieni. Tak jak woda płynęła do tej pory, tak płynąć będzie. To samo z odprowadzeniem ścieków. W międzyczasie będziemy zawierać stosowne umowy z poszczególnymi podmiotami. Korzystamy z pracowników firm, które dla pana syndyka wykonywały te usługi wodno-kanalizacyjne. Zatrudniamy tych ludzi.
Ratujemy być może nawet 20 miejsc pracy dla tych, którzy się tym systemem przez wiele lat opiekowali. Uzgodniliśmy z panem syndykiem przejęcie odpowiedzialności za zaopatrzenie Łęgnowa i Otorowa. Z Nitrochemem uzgadniamy szczegóły. Nitrochem dostał zapewnienie na piśmie ciągłości usługi.
Nie możemy państwu podać ani ceny, ani pozostałych takich informacji poufnych, dopóki nie będzie postanowienia sądu.
Z 310 km sieci przejmujemy raptem 85 km. Z trzech ujęć przejmujemy dwa ujęcia wody. Będą potrzebne inwestycje remontowo-modernizacyjne. Docelowo przewidujemy zaopatrzenie w wodę tego obszaru, zasilanie z wodociągu bydgoskiego, bo to jeszcze obniży koszty tego systemu. Budowa magistrali, przedłużenie to jest kilkaset metrów. Spodziewamy się, że w perspektywie 2-3 lat.
A przygotował Andrzej Krystek. Lisa, Brita, Anna, Kerstin, Lasse, Bosse i Ole. Tych bohaterów nie trzeba przedstawiać. Mieszkają bardzo daleko, bo w Bulerbyn, ale znają ich wszyscy. W najbliższą niedzielę poznamy ich osobiście. W Teatrze Baj Pomorski w Toruniu odbędzie się premiera przedstawienia dzieci z Bulerbyn, które powstaje w cyklu lektury z naszego dzieciństwa na specjalne zamówienie widzów. A w naszym programie już dziś zapraszamy na spotkanie z bohaterami i aktorami tego spektaklu, którego fragmenty widziała już Iwona Muszytowska-Rzeszotek.
Tego nie powiemy wam nigdy w życiu, bo to jest tajemnica!
Ale to marna tajemnica w porównaniu z naszą.
Mariusz Wójtowicz. Dla mnie ten spektakl jest na pewno powrotem do dzieciństwa, do tych czasów, w których nie było żadnych trosk i kłopotów, były tylko nasze takie dziecięce problemy.
Marta Parfieniuk-Białowicz, dla mnie ten spektakl jest przede wszystkim taką jakby kalką różnych sytuacji, które mi się przytrafiały. Wszystkie dzieci tworzą jedną wielką grupę i pewnie jak większość z Państwa wie, jest tak, że są rodzeństwa, są siostry. Ktoś się lubi mniej, ktoś bardziej.
Andrzej Korkus. Ten spektakl jest dla mnie takim dowodem na to, że czasy mijają, czasy się zmieniają, technika idzie naprzód, a dzieci dalej są dziećmi. Bo czy kiedyś, czy dzisiaj zawsze są podobne zachowania, podobne zabawy. To troszeczkę nas właśnie też tak trochę odmładza, przypomina nam, jak to było, żeby nie było tak, że już nie pamiętamy, musimy o tym pamiętać.
Dzisiaj ja i Lasse będziemy spać w stogu siana. I Olle też, jak mu pozwolą.
Tylko włóczęce.
stogach!
Dominika Miekus.
Krzysztof Parda. Oaza wiejska nie jest mi obca. Ja się wychowałem na wsi i budowanie domów, kryjówek w stogu siana to pamiętam do dziś. I zawsze byłem otoczony zwierzakami, psami, kotami.
Nagle w każdym z nas odezwały się jakieś takie rzeczy, o których dawno zapomnieliśmy. Ona odkurzyła w naszej pamięci tyle różnych szuflad, że to coś niezwykłego i mamy nadzieję, że widzowie również to przeżyją.
Edyta Sobocińska, dla mnie ten spektakl powinien być przesłaniem. Dzisiaj, moim zdaniem, dzieci się już tak nie bawią, jak kiedyś się dzieciaki bawiły. I myślę, że tutaj tym spektaklem chcemy pokazać, że można bawić się inaczej, że my się kiedyś bawiliśmy inaczej. I chciałabym właśnie, żeby to wybrzmiało i żeby to było takie przesłanie.
Edyta Łukaszewicz-Lisowska, każdy z nas, no dorosły, my też już jesteśmy dorośli, tęskni za takim bulerwem. Dla nas jest to taki powrót do wspomnień, do dzieciństwa. Tak jak mówił Mariusz, do takiej beztroski, którą później gdzieś tam po drodze się traci, wiadomo. A myślę, że to będzie również takie wspomnienie dla starszego pokolenia, dla rodziców. Natomiast dla dzieci będzie to takie magiczne miejsce i dzieci zatęsknią za takim bulerbyn. I też będą chciały mieć takie swoje bulerbyn.
W zeszłym roku znaleziono żmiję w sianie w Zagrodzie Północnej. Ciekawe, czy i w tym roku jest tam jakaś żmija.
Może tak, a może nie, ale na pewno jest tam cała masa myszy w kodzie. Jakie to wstrętne!
Popołudnie z nami od 15 do 16.30. Liderzy regionu. Gospodarka, innowacja, nauka, rolnictwo, edukacja, kultura, zdrowie, sport, ochrona środowiska, działalność społeczna, budowa społeczeństwa obywatelskiego, fundusze unijne, promocja województwa. Audycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.
To jest ten dyplom. Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za działalność prozdrowotną. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk medycznych Zbigniew Bartuzzi. W 2013 roku dziekan Kolegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Przede wszystkim specjalista
alergologii, immunologii klinicznej i chorób wewnętrznych.
Tak. Ileż to już lat, panie profesorze?
Konsultantem wojewódzkim jestem od 14 lat. Klinikę prowadzę od lat 9 już. Natomiast klinika, w której zacząłem pracować, była pierwszą kliniką w Polsce, która w swojej nazwie umieściła termin alergologia. To był 82 rok. Profesor Romański, który był pierwszym konsultantem krajowym i założycielem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, którego mam zaszczyt być prezydentem elektem, właśnie tutaj tworzył polską alergologię.
A ja pamiętam nasze pierwsze kontakty przy mikrofonie, kiedy to nagrywałem pana profesora porady dla kierowców, przestrzegające zwłaszcza wiosną przed reakcjami alergologicznymi, przed zagrożeniami na drodze za kierownicą.
Tak, ja również pamiętam tamte wywiady, one jak są że były bardzo ważne dla kierowców, bo alergia może dotknąć każdego. Może przyjść taki moment, organizm zacznie źle reagować na powszechnie spożywane pokarmy albo na to, co znajduje się w powietrzu, pyłki roślin, które mogą być powodem
choćby kichania za kierownicą, co bywa niebezpieczne.
A kierowców alergia tak zwana wziewna dotyka aż w 25%, bo taki jest odsetek populacji, która ma tak zwany alergiczny jeżyt nosa i ten sezonowy, ale również ten przewlekły, całoroczny zanieczyszczenie środowiska. Nasze powietrze toruje drogę alergii.
A nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego była jakby podsumowaniem pewnego etapu.
I miłym zaskoczeniem, że moje działania na terenie, szczególnie tutaj naszego regionu, zostały dostrzeżone. Byłem organizatorem chyba największej konferencji lekarskiej, jaka odbyła się w Bydgoszczy, bo w 2010 roku odbył się 10. Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego z ponad 2000 rzeszą lekarzy, również z całego świata, w tym z Ameryki. Alergologia stanowi jeden z najtrudniejszych działów współczesnej medycyny, dlatego że odsetek populacji, której dotyka nadwrażliwość, sięga w tej chwili w Polsce około 40%. prawie co drugi Polak ma w swojej historii jakieś incydenty związane z nadwrażliwością. Również te bardzo groźne dla życia. Ja jestem pod wrażeniem zgonu dziewczynki 9-letniej we Wrocławiu niedawno po zjedzeniu kostki czekolady, ale również tego typu zgony zdarzają się po ukąszeniu przez owady błonkoskrzydła i po urządleniu przez osy i pszczoły. Jesteśmy ośrodkiem w zakresie diagnostyki nadwrażliwości alergicznej na pokarm i do nas, do kliniki, przesyłane są właśnie te najtrudniejsze przypadki. Mamy doskonałe oprzyrządowanie jako jeden z dwóch ośrodków w Polsce. Wykonujemy badania techniką molekularną. Jeżeli ktoś nabywa nadwrażliwości na jakiś produkt spożywczy czy na jakiś pyłek roślin, to najczęściej jest to przypadłość, którą będzie miał do końca życia. Natomiast za pomocą nowoczesnych technik, takich jak immunoterapia, czyli tak zwane odczulanie, uzyskujemy 80-90% efekt w niektórych jednostkach chorobowych, co pozwala pacjentom żyć normalnie. Mamy pacjentów, którzy reagowali wstrząsem anafilaktycznym, czyli byli na granicy często życia i śmierci, których odczulamy na jady owadów błonkoskrzydłych. I ci pacjenci, oczywiście ten proces jest długi, bo po paru latach przestają się bać, bo ukąszenie osy czy pszczoły nie robi na nich wrażenia. I to są chyba te największe satysfakcje, jakie można mieć w tym zawodzie.
Liderzy regionu. Laureaci Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2007-2014. Audycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
52, 3, 4, 5, 50, 90, drugi numer końcówka 60, jeszcze przez kilka minut. Zdaje się, że kolejny telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry pani. Ja bym chciał wrócić do rozmowy sprzed programu, znaczy sprzed tej przerwy, jak pani powiedziała, że Konstanty Dąbrowicz powinien się wyprowadzić.
Ja powiedziałam?
Pani słuchaczka. A to niech ta pani się wyprowadzi. Dlaczego? Dlatego, że Konstanty Dąbrowicz chce dobrze dla Bydgoszczy. A Rafał Gruski cały czas mówi, że on buduje, on się stara. A co on zrobił z mieszkaniami ADM-owskimi? Co zrobił z tymi ludźmi? On się buduje na biedzie, bo z 6,50 na 9 zł podniósł czynsze. Jeżeli ktoś sobie założy coś lepszego, ulepszy łazienkę i tak dalej, on od razu podnosi procent, dlatego że jest ulepszenie. To jest chore. I on niszczy właśnie tych biednych, a z bogatymi trzyma. Trzyma z Toruniem. A ta pani mówi, że ma się Konstanty Dąbrowicz wyprowadzi. Nie, niech ta pani z tym panem Burskim jedzie.
Tylko mam prośbę, mam gorącą prośbę, żeby nie przekręcać nazwisk. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.
Przepraszam. Do usłyszenia.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Gorąco, gorąco.
Gorąco, ale w takim razie tu pauzę jeszcze wcisnę u ciebie, bo jeszcze mamy, zdaje się, jeden telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Słuchamy.
No, proszę pana, rzeczywiście popieram tego pana, który teraz dzwonił, bo nie wiem, każdy ma swoje poglądy i ta pani przez przerwy też może mówić nagminnie wyzwania i opluwa pana Dąbrowicza. W każdym razie myślę, że rzeczywiście, jeżeli Bydgoszczanie chcą podwyżek abonamentu na wody, jeżeli chcą podwyżki wody, podwyżki czynszu, to nie głosuje na pana prezydenta Brodzkiego. W każdym razie jeszcze raz podkreślę jak mantrę. Prezydent Dąbrowicz wybudował masę kilometrów w osiedlowych uliczkach. Ludzie nie chodzą w błocie po kolana i to ani Warczak tego nie zrobił, ani żaden inny, wie pani, prezydent Bydgoszczy. Także naprawdę, jeżeli ktoś chce podwyżek, to nie głosuje na Brodzkiego. Kłaniam się.
Do usłyszenia. Jeszcze wytrzymasz jeden telefon?
Tak, oczywiście, bo robi się coraz bardziej
ciekawe. Dzień dobry.
Może ktoś dla równowagi teraz zadzwoni.
Dzień dobry.
Dzień dobry, ale się polityczny temat teraz zrobił. No ale jak przed wyborami.
Pewnie.
Nic dziwnego. Jedno jest pewne, jeżeli pan Bruski przejdzie i wygra wybory, to z Bydgoszczy zrobi gminę, bo to jest koleś całubeckiego.
Tylko mam gorącą prośbę, żeby jednak uważać i nie przekraczać pewnych norm.
Nie, Nie, delikatnie, proszę.
Koleś,
i jest
tak?
Za bardzo spolegliwy dla Torunia. I z Bydgoszczy sobie pan Bruski nic nie robi, nie czuje się bydgoszczaninem i wszystko idzie tam. Także czas zmienić. No, nie pasuje mi jeden ani drugi. No, tak wyszło, no i trzeba coś z tym zrobić. Trzeba wybrać, a uważam, że pan Dąbrowicz będzie lepszym gospodarzem, bo już ma doświadczenie w poprzedniej kadencji i na pewno nie popełni kilku błędów, które poprzednio popełnił i będzie lepszym prezydentem. Takie jest moje zdanie jako mieszkańca. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Dzień dobry. Teraz
witam serdecznie. Już za kilka minut...
Wycisnęłam pauzę.
Za kilka minut odetchniemy od politycznych emocji. Powiemy o zakończonym dziś w Toruniu. Co prawda w pierwszej instancji procesie lekarzy i pielęgniarek oskarżonych o to, że przeprowadzali testy na testy szczepionki na ptasią grypę na nieświadomych tego pacjentach. No, ten proces trwał bardzo długo, 5 lat, a to wszystko wydarzyło się jeszcze wcześniej, bo w roku 2007 są wyroki skazujące, te wyroki nie są prawomocne, więcej na ten temat już za kilka minut.
I to tyle w dzisiejszym popołudniu z nami. Zostawiam Państwa z Michałem Słobodzianem. A jutro popołudnie z nami, jak zwykle o godzinie 15, wcześniej debata o godzinie 12:05, debata prezydencka z kandydatami na prezydenta Bydgoszczy.